Nad portem noc zapala pierwsze gwiazdy, naprzeciw nam z gitarą idzie wiatr. Szczecińska noc, magnolie nie pogasły. Szczecińska noc, ballada złotych lat. Do gwiazd światłami do nas mruga, nim nas otuli mglisty świt. Szczeciński wiatr na drogą śpiewa nutę i serca tak na jeden biją rytm.
Szczecin we wtorek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W specjalnym wydaniu audycji Szczecin we wtorek witają Arek Bi z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl.
Jagata Rokicka, ale nie tylko.
Dlaczego powiedziałam, że w specjalnym wydaniu? Bo dziś spotykamy się w eterze w ramach Radio Artu. Jest z nami Małgorzata Frymus, moja redakcyjna koleżanka, ale również współorganizator festiwalu Dokument Art.
21. Europejskiego Festiwalu Filmów Dokumentalnych. Radio Art to rzeczywiście część festiwalu Dokument Art, bowiem ja sobie tak kilka lat temu wymyśliłam, skoro jestem radiowcem, to nie wyobrażam sobie nieobecności radia. Stąd Radio Art, stąd dokument radiowy, bo kto jak to, ale Agata akurat doskonale wiesz i myślę, że Arek też doskonale wiesz, że w przepastnych archiwach Polskiego Radia Szczecin dokumentów wspaniałych jest mnóstwo.
Także dziś w roli głównej radiowy dokument, audycje, które utrwalały wydarzenia z historii Szczecina i nie tylko Szczecina. Zaprosiliśmy dziś Marka Czasnojcia i to jest niespodzianka, tak? Bo będziemy mówić o dokumencie radiowym, ale z kimś, kto jednak ma bardziej wyczulone oko niż ucho. Chyba, że się mylę. Marek Czasnojć, fotografik, autor książek, albumów o tematyce morskiej i szczecińskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jak to jest? Oko czy ucho?
Jak na razie to jeszcze i ucho działa. No, oko swoją drogą, bo to jest mój warsztat pracy, a ucho no to po prostu po to, żeby idąc przez drogę słyszeć samochód, żeby nie rozjechało człowieka, prawda? Nie, ale faktycznie jeszcze na tyle mam w sobie jeszcze energii i pamięci, że jestem w stanie pracować i okiem, i uchem.
Hasło na dziś to w tym mieście nic się nie dzieje. Dla przypomnienia, wtorek, 6 dzień listopada, mówiliśmy o rozpoczynającym się festiwalu filmów dokumentalnych. Za nami trzecia konstelacja Szczecin. Przed nami jeszcze takie imprezy jak przegląd kabaretowy Szpak. W najbliższą sobotę wystąpi Grażyna Augustik. To z takich najbliższych wydarzeń związanych ze Szczecinem.
Jeszcze kilka premier do końca roku, jeszcze mnóstwo koncertów.
Ale z drugiej strony bardzo często odbieramy takie telefony, że w Szczecinie nic się nie dzieje. I okazuje się, że taki stan rzeczy utrwalają także zakurzone taśmy z naszego radiowego archiwum, bo taką tezę stawiano i kiedyś. Też mówiono, przecież w tym mieście nic się nie dzieje.
No właśnie, z jednej strony tak mówiono, ale z drugiej strony nasze taśmy mówią, że to nieprawda. Pierwszy fragment pochodzi z 60 roku, z 1960 roku. Data emisji to grudzień 1960 rok. Szczecin znany i nieznany.
To audycja Jerzego Sawiuka.
Harmonia, skrzypce, stare melodie. Albo na małym podwórku gra katarynka. Niestety, nie ma w Szczecinie wędrownych grajków. Zresztą, komu tutaj tango milonga przywoła odlegle wspomnienia? Panna Agnieszki nie roztkliwią się nad piosenką kiedyś napisaną dla nich. Szczecińskie dzieci nie znają staroświeckich katarynek. Najstarsze ma 15 lat. Ktoś dokonał odkrycia, że Szczecin jest miastem dziecinnych wózków. Tych odkryć było więcej. Przekrój zauważył lokale, ktoś inny zaś przespacerował się nocą po pustych ulicach i powiedział prowincja. I to jest między innymi Szczecin znany. Chciałbym opowiedzieć o moim mieście trochę inaczej, bo czyż jest ono tylko miastem dzieci? 3-letniego synka rzadko za rękę prowadzi 60-letni tatuś. A więc mała korekta. Moje miasto jest przede wszystkim miastem ludzi młodych. Na bilecie kolejowym wybita cyfra 518. Tyle kilometrów dzieli Szczecin od stolicy. Bardzo daleko. Prowincja. Tutaj nocą ulice są puste. We dnie ludzie pracują. Pozwolę sobie przytoczyć dwie cyfry. Obliczenia z trzech kwartałów tego roku. W szczecińskich zakładach wydajność pracy wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 25%. Równolegle nastąpił wzrost produkcji o 30%. Ba, ktoś powie, nie ma tygodnika literackiego, nie ma uniwersytetu. Tak, ale są po kolei Politechnika, Pomorska Akademia Medyczna, Wyższa Szkoła Rolnicza. A więc czy prowincja? Jakże łatwo umieścić ją w przestrzeni, jakże trudno w czasie.
Pracuję w porcie. Wie pan, co dzień inne bandery, ruch, praca. Od rana do wieczora, że tak powiem, jest bez przerwy jakaś robota. No i to jest dla mnie właściwie najważniejsze. Nie zastanawiam się, czy to jest prowincja, czy nie prowincja, ale raczej czuję się tak, jakbym żył w wielkim ośrodku, w wielkim mieście.
Wierzą państwo, że ta ostatnia osoba pracuje w porcie?
Moim zdaniem to takie trochę brak tła,
wykrywane.
Modulacja głosu, także może po prostu celem uzupełnienia i uwiarygodnienia, tym bardziej, że wcześniej 30% tak wzrosła produkcja, 25% wydajność, no to musiał być jakiś człowiek głos z lodu, tak mi się wydaje.
Znając partii portowców, on gładko to powiedział.
A taka refleksja, jest już uniwersytet, jest kwartalnik literacki, port może jest, ale stoczni na pewno nie ma. Także trochę się to miasto też zmieniło.
I zakłady pracy, które da się zmierzyć i zmarzyć, tak? Kiedyś to, teraz już chyba tego nie ma i konia z rzędem, kto się podejmie ocenić, w jaki sposób wzrosła wydajność szczecińskich firm dzisiaj.
W ogóle wydajności się w tej chwili nie mówi przede wszystkim. Wydajność, w ogóle te wskaźniki takie socjalistyczne są po prostu presery, nikt tego nie słucha, nikt tego nie podaje nawet zresztą.
Ale ładnie brzmi.
Brzmi to tak bardzo, bardzo już historycznie bym powiedział. Pamiętam doskonale te wszystkie teksty, te wszystkie historie, które były przy nawet pięknych, kulturalnych sprawach, była zaraz wstawiona sztuczna wstawka polityczna, że tutaj się dzieje coś, prawda, takiego, a tutaj partia jako siła przewodnia i dzięki niej tu się dzieje tak i tak dalej. Między innymi takie wstaweczki sztuczne do różnych reportaży. No to było stosowane i w prasie tak samo. Były osoby wytypowane przez komitet zakładowy, która coś mówiła, ona już miała wszystko napisane. No Boże, no ale to niewiele ma wspólnego z tym, co się nie dzieje, bo to życie było, swoją drogą się toczyło i, to nie, i na to nie mieliśmy wpływu. Nawet partia nie miała na ten temat wpływu żadnego.
Ale bardzo się starała.
Co do tych młodych ludzi, dzisiaj oni są już bardzo dorośli. Bardzo, bardzo dorośli ci ludzie, którzy tymi wózkami jeździli, prawda. Tu na tej przestrzeni tych lat społeczeństwo szczecińskie się już kilkakrotnie wymieniło. Już nie ma tych ludzi, nie ma tej atmosfery, nie ma tych wszystkich spraw, które były. Ostatnie lata są bardzo niekorzystne, w sensie mamy dużo konsumentów, mało producentów kultury. Mało produkujemy własnego produktu, a dużo kupujemy z zewnątrz. To jest tak jak import, a eksport. To są dwie różne sprawy.
I trochę chyba jeszcze w dalszym ciągu cudze chwalicie, a swego nie znacie, czyli ten kompleks prowincji.
Tak, ale nad tym trzeba pracować i zastosować jakieś sito wartości, a nie tylko i wyłącznie na zasadzie, kto ma lepsze dojście, kto więcej krzyczy, to jest lepszy. Szczególnie w sztuce to się nieraz bardzo niekorzystnie odbija. No i co jeszcze bym powiedział? Ja nie jestem specjalistą od spraw jakichś tam muzycznych i tych wydarzeń, które właściwie dominują. Co do ilości festiwali, mi się wydaje, ilość festiwali nawet dewaluuje pewną wartość sztuki. Jeżeli jest dwa festiwale dziennie się odbywają, to troszkę za dużo już.
Myślę, że to dzisiejsze nazywanie dwóch wydarzeń festiwalem zaraz jest...
Tak, duże słowo.
Że bardzo często jest nadużywane to słowo. Ale rzeczywiście się zgadzam, że wielkie wydarzenia obok siebie powinny funkcjonować w pewnym oddaleniu też, żeby miały
I powinna zabłysnąć. Być gradacja tych wydarzeń. Na szczęście pozostało kilka form tych artystycznych, takiego lepszego formatu. I mi się wydaje, że trzeba na to chuchać i trzymać to wszystko razem. I przykładem może być, moim zdaniem, ten festiwal malarstwa współczesnego, który w Szczecinie
Jeszcze można zobaczyć, bo właśnie
jest i polecam zawsze wszystkie te wydarzenia, bez względu na to, kiedy one się odbywały. Jest to wydarzenie, które po prostu żaden człowiek, mieszkaniec Szczecina, nie jest w stanie tego obejrzeć w rozproszeniu tym ogólnopolskim. No i chwała tym ludziom, którzy tam w pocie czoła to wszystko ciągnęli i robili. No na pewno niełatwo im to przychodziło, bo dzisiaj ten ma dostęp, co właśnie ma więcej tupetu i awanturuje się bardziej o swoje prawa, a ich jest bardzo dużo.
A jeśli chodzi o lata 60. w kulturze Szczecina, to co Państwo by wyróżnili?
No lata 60. festiwal to jednym tchem się mówił.
Festiwal Młodych Talentów, 62-63.
Ja bym polemizowała, bo kiedy mówimy o latach 60., to oczywiście 62. to jest wspomniany przez pana Marka Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego. To jest początek tego festiwalu, to jest 62. rok. Później rzeczywiście w tym samym czasie niemal odbywa się Festiwal Młodych Talentów. Zdaje się, że 2 lata później, czy 3 lata później, a może w tym samym czasie, bo w 65 roku był już drugi, czyli w latach 63-64 to jest festiwal, dzisiejszy Kontrapunkt, czyli Festiwal Małych Form Teatralnych. On troszeczkę nazwę swoją zmienił, ale w tej formie, o której przed chwilą mówiłam, to był. I to moglibyśmy powiedzieć, że teatr, malarstwo i muzyka były opanowane festiwalowo w sposób doskonały.
Ja bym jeszcze dodała Filipinki, narodziny Filipinek.
No tak,
że...
ale one się dziś rodzą obok też tego festiwalu.
Równolegle. Jednak równolegle, Młodych Talentów. A poza tym one na długie lata stały się taką bardzo rozpoznawalną wizytówką, ikoną naszego miasta.
Bruno Gościniak zrobił parę takich programów telewizyjnych, gdzie tam jeździły z kominiarzami na motocyklach, prawda?
Tak, naszych tutaj. Teledyski
takie były.
To były bardzo nowatorskie.
Tak, ale dzisiaj wszyscy z dużą sympatią na to spoglądają i się cieszą, że takie coś jest.
Nie dość, że Filipinki, nie dość, że po ulicach Szczecina, to jeszcze na Junakach i aż dziw, że nie jadły pasztecika.
Wtedy jeszcze nie było pasztecika. Ciut później było.
tych latach 60. rozpoczęło się jeszcze kilka takich festiwali, które dzisiaj należałoby przypomnieć. To jest chociażby festiwal w Kamieniu Pomorskim, który jest identyfikowany ze Szczecinem.
A także festiwal pieśni chóralnej w
Międzyzdroju. No ale tą ścieżką widząc, to dojdziemy do Famy.
Właściwie odeszliśmy trochę od Szczecina, albo inaczej zaczęliśmy widzieć Szczecin nasz ogromny, tak? Szczecin mój widzę ogromny. Proponuję kolejny przygotowany przez Małgorzatę fragment. To jest ta sama audycja, to znaczy może nie ta sama, tylko to był cykl audycji pod wspólnym hasłem Szczecin znany i nieznany. Tym razem jest to rok 65.
O Szczecinie filmowym chcemy Państwu poopowiadać.
Nie dość, że film był tutaj kręcony, to jeszcze według książki naszego szczecińskiego literata.
Widzicie go, bez kolejki się
człowiek chce wody, nie?
No ja... Aleksy, co to, nie dali wam wody?
No widzicie, a tu zupełnie nie mam czasu.
A co się stało?
Żona mi rodzi.
Już?
Tak.
No to czekajcie, zorganizujemy. Dajcie.
Dobra.
Co jest? Co?
Ludzie, żona mu rodzi. Nie pozwolicie wody wziąć?
No to dlaczego od razu tak nie powiedział? No chodź pan.
Dobra.
No chodź.
Jest pan. Daj, coś nie pan zaprosi.
To też była szczecińska ulica. Ta z 45 roku. Widziana oczami twórców filmu Rachunek sumienia, zrealizowanego na podstawie książki pisarza szczecińskiego Ryszarda Liskowackiego.
Ja nie chciałbym oceniać filmu, to nie do mnie ta sprawa należy. Jedna moja spora satysfakcja jako współudziałowca w realizacji tego filmu, że jeżeli chodzi o odczytanie Szczecina, tamtego Szczecina 45-6 roku, to wszyscy ci ludzie zabierający głos w licznych dyskusjach powiedzieli, że Szczecin filmowy jest bardzo zbliżony i autentyczny, że właśnie tak wyglądały te sprawy, że właśnie tak te sprawy się rozgrywały. No i chyba to jest właśnie, jak wspomniałem, ta duża satysfakcja zanotowania w filmie kawałka tamtego Szczecina, o którym już coraz mniej się wie, w każdym razie, że chodzi o wiadomości tego młodszego pokolenia.
To był fragment audycji Szczecin znany i nieznany, tym razem autorki dwie, Alina Głowacka i Alicja Maciejowska. To audycja z lutego 1965 roku, no i wspomniany film, który powstał na podstawie książki Ryszarda Liskowackiego, Rachunek sumienia.
To chyba najbardziej szczeciński film, pokuszę się o takie stwierdzenie.
Dlaczego najbardziej szczeciński?
Jeżeli byśmy patrzyli przez perspektywę tego, ile Szczecina widać w filmie,
Procentowo,
tak. Mhm. To obserwując i oglądając wszystkie, czy praktycznie wszystkie filmy nakręcone po 45 roku, mówię o filmach fabularnych, no to po pierwsze to był drugi film. Po pierwsze to był chyba film Sprawa pilota Maresza z 55 roku, gdzie widać Szczecin, ale też
lotnisko było i ten hangar.
Ale jest to Szczecin, tak? Tam Leon Niemczyk biegnie, przewraca się, scena straszliwego pościgu za samolotem. Ale później właśnie był film przez długi czas, którego nie mogłem zobaczyć i tutaj dzięki uprzejmości pana Artura Daniela Liskowackiego udało mi się ten film obejrzeć i rzeczywiście...
Czyli syna Ryszarda Liskowackiego.
Syna pana Ryszarda Liskowackiego. I porównując go z późniejszymi filmami, z wszystkimi nawet, brzydko mówiąc, ławeczkami, wilkami i jeszcze innymi...
Młodymi wilkami.
Młodymi wilkami, moimi Angelikami i innymi filmami realizowanymi po 45 roku, no to tutaj chyba 25 minut scen jest, które ewidentnie dzieją się w samym mieście. Bardzo odważne podejście, bo o ile Szczecin ma szczęście do tego, że jest wykorzystywany jako tło do wydarzeń wojennych i tragicznych, bez, mówiąc krótko, charakteryzacji samego miasta, można było te sceny kręcić jarzębina czerwona.
Naturalna scenografia na starym mieście,
Czerwcu, Czerwcu, ulica. Tam czołgi jeździły, właściwie nic więcej nie trzeba było robić, to się po prostu samo w tło wybijało. Nawet jedną kamienicę przeznaczono do rozbiórki w celu filmowym, a dokładniej do zburzenia w tym filmie. Ale wracając do rachunku sumienia, no to pierwsza scena tego filmu dzieje się na bramie portowej. Te charakterystyczne bloki, które dzisiaj już są zasłonięte przez dwa nowe biurowce, grają tam praktycznie główną rolę. Później w którejś ze scen widać te budynki, które dla mnie są jakąś taką, może to dziwnie zabrzmi, ale kwintesencją centrum Szczecina. Mówię o tych budynkach, które są wokół samej bramy portowej, już po stronie wschodniej. To tam jest kiosk, jest osoba, która chodzi, widać pedet, wtedy jeszcze tak się to się nazywało.
Czyli obecnie właściwie nie wiadomo co, tak?
Obecnie budynek w centrum Szczecina, który jest niezamieszkały. niewykorzystywany. Ale tego Szczecina w tym samym filmie jest dużo więcej, bo scena, którą usłyszeliśmy, to działa się z pompą, działa się przy kanie. Bardzo ważne jest, że ten film posługuje się dwoma planami. Jest plan, nazwijmy to współczesny, czyli człowieka, żołnierza, który miał powiązania z Armią Krajową, który przyjeżdża do Szczecina i cały czas mu wracają wspomnienia, sytuacje z tej wojny. I są retrospekcje, które też się dzieją w Szczecinie. Szczecin udaje wtedy inne miasta i mamy tam scenę pompowania wody właśnie przy obecnej kanie w okolicach Trasy Zamkowej. To ulica Syreny się chyba nazywała. Mamy scenę na dworcu w Szczecin Dużym. Wydawałoby się zupełnie niefilmowe miejsce. Tam jest scena, kiedy z pociągu wysiadają repatrianci i są przywożeni, schodzą w dół, nawet widać ulicę Krzywoustego. Jest ulica Podgórna, która gdzieś tam jeepem zajeżdżają, nie wiem, takie określenie funkcjonuje, jakimś gazikiem wojskowym. W tym czasie to się dzieje w czasie wojny, w którejś z kamienic też się dzieje coś w środku. I też w filmie występuje autostrada Berlinka, która też tam jest scena jakiegoś pościgu i oddawania do siebie strzałów z różnych przeciwnych stron, ale to co najbardziej utkwiło z tego filmu, to jest słowna scena przejazdu samochodem w lewo i w prawo pod budynkami na wałów Chrobrego. Tak? To jest scena, która Szczecinom zawsze powoduje uśmiech na twarzy, ponieważ tam wsiada do samochodu główny bohater, w środku jest pan, i jadąc rozmawiałem ze sobą. Żeby było ciekawie, to wsiadają pod mostem Długim, jadą w stronę dworca, na tym niższym poziomie, jadą w stronę dworca, a następnie Szczecinianie widzi, że oni jeżdżą raz w jedną, raz w drugą. Oczywiście to jest ciągle ta sama scena na wałach Chrobrego, czyli raz widać, że jedzie sobie w stronę dworca, a drugi raz jedzie w stronę sobie tutaj.
Oni udają, że ciągle jedną.
Oni udają, że ciągle jedną, bo tam rozmowa jest bardzo poważna. Taka scena jest tutaj. Ważne rzeczy się dzieją w filmie, natomiast montaż powoduje, że właściwie Szczecinianin poważnie na tą scenę nie może spojrzeć. No i to, co w tym filmie ważne, że jest dodatkowo szczeciński przez postać samego autora, tutaj także scenariusza, natomiast sama ilość tego materiału, która jest duża. I jeszcze jest skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej z Wojska Polskiego. To też
czyli film warto oglądać z wielu względów, ale także ze względów dokumentalnych, mimo że to fabuła jest przecież.
Ja uważam, że tak charakterystycznie pokazany był Szczecin w całej naprzód z Cybulskim. No, właśnie była panorama miasta, katedra, i on taki biedny tam chyba z Maklekiewiczem wszystkim stoją na deszczu, mokną, w tle jest katedra, jest jeszcze zupełnie dziurawa, nierozbudowana, ruiny, brak w ogóle jest starego miasta, całego Podzamcza, i tam gdzieś kilka efektów takich z wałami Chrobrego i stocznią. Tak kamera płynie po Odrze i tak filmuje boki, i tam jakiś taki element, że tam ktoś się do kogoś macha, że tam buduje statek i tak dalej. I to była cała jakaś sekwencja szczecińska. Chociaż oni kręcili parę dni, ale to się skończyło na dwóch minutach prawdopodobnie. No ale wszyscy to wyłapują, tą całą sprawę.
Bo jest krajobraz szczeciński.
Krajobraz szczeciński jest charakterystyczny. Ja nawet widzę w tej chwili w niektórych reklamówkach, gdzieś tam ktoś wyciągnął te sekwencje i one funkcjonują.
Myślę, że takim wydarzeniem, na które czekamy, filmowym, jest to, żeby ktoś uczynił to miasto może nie tyle bohaterem, co wykorzystał bardzo ciekawą historię naszego miasta do stworzenia scenariusza, bo tak naprawdę te scenariusze gotowe napisało życie już wielokrotnie w tym mieście, ale jakoś nie powstała rzecz, która by jednoznacznie z tym Szczecinem się kojarzyła.
To był skarga, ale on przemilczony troszeczkę.
No troszkę tak.
Mi się wydaje, że Sandomierz ma większe szczęście, jeśli chodzi o
tak, on się do serialu dostał.
Do serialu się dostał i tak dalej. I on jest w tej chwili już...
To może nam jest potrzebny serial, a nie film fabularny.
Nie oszukujmy się. No. Taki półgodzinne odcinki z plenerami. Nie tam, że siedzi ktoś w knajpie czy w jakimś tam saloniku i sobie ględzą jakieś tam androny. Mi się wydaje, że jako tworzywo takie ciekawe i mało znane, bo naprawdę Szczecina ludzie w Polsce nie rozpoznają. Nasze ikony, jak to się mówi, nie zostały sprzedane centralnie. Wszyscy ten Szczecin postrzegają tylko przez jeden pryzmat tych wołów Chrobrego i tylko właściwie tego urzędu całego. A myślę, że jest tam masę innych rzeczy, a szczególnie teraz, kiedy to się zmieniło oblicze Szczecina. Szczecin jest zupełnie innym miastem. Jeżeli chodzi o to, ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo mam od 50 lat zdjęcia najróżniejsze Szczecina i to widzę, oczywiście więcej tam w tych starościach jest sentymentu niż uroku samego bezpośredniego tego
ale miasta. I uroku całkiem
ale,
sporo.
Tak, ale to już powiedzmy sobie świadomość tego, że to wszystko było rozebrane. Poza tym tłoczona była idea tego miasta, wszystko musiało być w jakiś sposób poprawny politycznie. Tutaj odbudowujemy ten piastowski Szczecin i tak dalej. Zasypywano masę fajnych rzeczy, które były historycznie, dzisiaj byłyby perełkami, a zostały zniszczone. Oczywiście Anglicy do tego rękę przyłożyli też, przylatując parę razy na swoich wielkich samolotach. Ale tak nam się dużo rzeczy udało. Ja uważam, że w tym nieszczęściu było też i szczęście. Te wszystkie place wyburzone i tak, które mówiłam, tyle przestrzeni w tym mieście, takie fajne rzeczy. I gdzie się budowało pierwsze domy od podstaw, budowano w 1957 roku dopiero, to teraz my możemy odcinać kupony, że możemy już budować domy nowoczesnej technologii. Ci, co budowali natychmiast, dzisiaj mają już ruiny i muszą to wyburzać, żeby budować od nowa. A u nas się buduje w tej chwili na tych placach bardzo fajne budynki. No może dyskusyjne te budynki. Architektura jest dyskusyjna. Wszystko jest dyskusyjne, dlatego że społeczność musi się do czegoś przyzwyczaić. Budynek jest najpierw od sił, od wiary odżegnany, a potem jacy wszyscy go lubią.
A później staje się zabytkiem.
To zabytkiem się staje, potem tylko, żeby go nie rozwalali.
To jest tak, jeżeli mówimy o budynkach, to na pewno Państwo wiedzą, że ten budynek przy Orła Białego, który jest dzisiaj Polmozbytem i wiem, że większość Szczecinian patrzy bardzo podejrzliwie na ten budynek. On taki socrealistyczny się wydaje. Ale kilka tygodni temu na placu Orła Białego odbył się wielki koncert poświęcony Karlowi Lewej, także właśnie temu miejscu. I nagle pani Aleksandra Kopińska-Szykuć opowiedziała nam o tym budynku. Wszyscy odwrócili głowę, bo on był ze sceną, tak jakby z tyłu nas wszystkich.
No, takim wstydliwym budynkiem jest w całości placu.
Tak, inaczej, on był wstydliwym. Dla mnie on jest... Wystarczyło tylko na niego inaczej spojrzeć. Ma piękną historię. Wystarczy tam zajrzeć do niego do środka. Wprawdzie w PRL-u próbowano mu... Znaczy, odarto go z tych wszystkich ozdób, które miał. I nagle dla mnie on już jest zupełnie inny. Ja już go inaczej widzę. Jak poznałam jego historię, jak zajrzałam w jego strukturę budowlaną także, to widzę inny budynek.
Ja jeszcze o jedną rzecz chciałabym zapytać pana Marka. Całkiem niedawno zobaczyłam takie przeurocze zdjęcie. Ktoś zamieścił w internecie zdjęcie oświetlonego kina Kosmos z neonami fantastycznymi, ale również, czego ja już nie bardzo pamiętam, tej ściany, gdzie na dole były, koło kina Kosmos w dalszym ciągu,
niedawno
mówię,
zniknęły.
Gdzie był repertuar innych kin, nie tylko kina Kosmos, ale to także było całe w neonach. Niesamowite. Te neony, nagle sobie przypomniałam, że były jednym z takich wyróżników tego miasta.
Był taki moment, kiedy jakieś się pieniądze znalazły na te wszystkie neony. Zaczynały się to od Galuxu, od jakiegoś tam, prawda, Delikatesy. Lucynka i Paulinka później miały takie były.
Tepelia.
Tak, było tego bardzo dużo. Nawet świętej pamięci Anaton Weżer kiedyś zrobił taki reportaż w Panoramie Północy, właśnie neony Szczecina. Czarno-białe to było podkolorowane, jak ta gazeta była wydawana w ten sposób, ale to właśnie pamiątka po tym. Oczywiście potem były śmieszne sprawy, że tam nieraz któraś litera gasła i tu wychodziły z tego jakieś lapsusy, tak jak w Katowicach ta słynna historia Chwała Górnikom, prawda, kiedy tam jakaś litera zgasła i wychodziło zupełnie co innego. Ale to funkcjonowało, brzęczało to, bo to były jeszcze takie z rurek kręcone, to nie były jakieś takie, jak u nas w tej chwili, z jakichś tam elektronicznych. Chociaż te paciorki elektroniczne, one są raczej informatorem takim, bo na tym można gazety pisać, można robić wiele rzeczy.
W Stowarzyszeniu Oficyna realizujemy od kilku lat taki projekt, który się nazywa Stary Cyfrowy Szczecin i w tym roku znaleźliśmy film, zresztą nawet ścinki powiedziałabym, z którego się udało zrobić film i tam są, też jest taki Szczecin w neonach, taka migawka i tam jest rzeczywiście ów puchatek.
Najlepsze filmy by się robiło ze ścinków.
No, nam coś takiego wyszło. Ale
żeby powrócić jeszcze na moment do filmowego Szczecina, to myślę, że teraz takim ważnym wydarzeniem będzie premiera filmu dokumentalnego o pierwszym wojewodzie Szczecina, czyli Leonardzie Borkowiczu, bo to bardzo ciekawa postać.
No i tam powinno być
skomplikowana biografia i sporo o Szczecinie oczywiście.
I straszny czas.
Co dzień widzę dzień jutrzejszy i płyną stąd dalekie rejsy. Tutaj mi sprzyja wiatr i nad domem wiosna rozpina żagle zielone, opale me was skrzydło ostrzy. Tu z każdą wiosną jestem młodszy, znów fala bije o brzegi mocniej, znów nowy statek opuścił stocznię. Zbiły się dymy nad Hutą Szczecin, miasto ty moje, jedyne w świecie, milsze nad inne, droższe nad inne. Córeczki mojej miasto rodzinne.
Zmieniamy temat, ale oczywiście w dalszym ciągu poruszamy się po Szczecinie, po czasie.
Nic się nie dzieje.
I oczywiście przypominamy hasło na dziś, w tym mieście nic się nie dzieje i nic się nie działo. Szczecin znany i nieznany to także audycja z 1965 roku.
Zanim o tym, to myślę, że wielu Szczecinian, szczególnie tego młodszego pokolenia, nie wie, że już w 65 roku funkcjonował zamek. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, połowa lat 70. i jak za mgłą. Ale ja pamiętam, że ktoś mnie zaprowadził i pokazywał komnatę. Przez lata sądziłam, że to mnie się po prostu przyśniło, no bo skoro zamek został oddany oficjalnie do użytku w latach 80., to niemożliwe, że ja mogłam na Zamku Książąt Pomorskich oglądać komnatę książęcą. Niedawno się dowiedziałam, że było to możliwe, a nasze archiwum radiowe mówi, na pewno to było możliwe.
Tak, tam się mieściło biuro Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, czy coś w tym rodzaju dokładnie. Tam urzędował pan Czejarek w tej komnacie właśnie, która jest w tej chwili przygotowana.
Ojciec dziennikarza Romana Czejarka.
To jest fantastyczny człowiek.
Teatrzyk Krypta.
Architektura u nas sprzymierzyła się nie tylko z muzyką. Nastrojowa romańska krypta w Zamku Książąt Pomorskich naprowadziła grupę szczecińskich aktorów na pomysł stworzenia teatrzyku, który wziął nazwę od swojej siedziby i w którym wystawiane są sztuki harmonizujące nastrojem z niezwykłą scenerią tego pięknego zabytku. Przy okazji prosimy odwiedzić Zamek Książąt Pomorskich, Teatrzyk Krypta. Ostatnia premiera bardzo starzy oboje Kazimierza Brandysa. Od twórcy ról tytułowych Helena Krause i Antoni Szubarczyk.
A miecio ciągle jakiś przytłumiony. Nie pojmuję dlaczego.
Bo miecio ma przykrości z Zosieńką. Maryjka mi kiedyś mówiła. I w dodatku źle słyszy na lewe ucho. To po tych robotach wrzeszy do deczku. Jak go Bauer uderzył szpadnem w głowę, miecio zupełnie ogłuch. Nie zauważyłeś, że on ciągle trzęsie główką biedactwu?
Przeważnie jak sobie popije.
Nic już w tym złego. Zosieńka lubi dancingi, a miecio woli sobie popić w domu. To wszystko ze zmartwień do deczku.
Tak, ale rodzicom się nic nie mówi. Rodzice zawsze na ostatnim miejscu.
Na wszystko dzisiaj patrzysz przez czarne okulary.
Nie znamy własnych dzieci. A ich dzieci znamy tylko z widzenia. No taka Jola na przykład. Wiesz, co ona ma w głowie? Jeszcze niedawno biegało, to szczebiotało. A któregoś dnia zaczyna patrzeć koso, milczkiem. Już nic nie wiesz. Czy ty głupia, czy ona? Podobno młodzież choruje wenerycznie. Muszę pomówić z Mieciem.
Ależ, Dodeczku, przecież Jola jest córką Wandeczki, a nie Miecia.
No to z Wandeczką wszystko jedno.
Tak, Miecio bardzo niezdrowo wygląda. Mizerny, nalany i ma na buzi takie czerwone plamki.
Bo przed wojną pili moczy mordy, a dzisiaj inteligencja. Coraz przyzwoici ludzie zataczają się na ulicy. Do czego to doszło?
Za młodu nie mieli rozrywek, Dodeczku. Niemcy zabili w nich radość życia, a potem to już byli dorośli.
Tak, myśmy mieli lepszą młodość. Pamiętasz te bale w Resursie?
Mamy Salka, mój Boże, jak ona śpiewa.
Pójdź, pójdź, kotku biały, ja uściskam się.
Ale my nie słowa, Dodeczku, to było tak. Chodź, chodź, kotku biały, pokochaj mnie.
Nie pokochaj, tylko uściskam, przecież doskonale
nie
pamiętam.
Nie, złotko, pokochaj i zawsze musisz się sprzeciwiać.
Chciałam przypomnieć to, co na wstępie tego fragmentu powiedziała Alicja Maciejowska, że tam repertuar jest specjalnie dobrany do miejsca, stosownie do miejsca. Bardzo to ciekawie zabrzmiało w konfrontacji z tym fragmentem sztuki. To miejsce dalej żyje, prawda? Żyło i żyje.
No, ja byłem kilkakrotnie w krypcie. Żeby nie było tam tak duszno i ciasno, to byłoby zupełnie fajnie, ale to, jest, to się składa na ten klimat.
Znaczy, żeby... ciasno jest dalej, już nie tak duszno.
Żeby było. Nie rejestruję wszystkich wydarzeń, bo nieraz padałem parę fotek, żebyś musiałem na gazety i nawet nie byłem w stanie do końca odsiedzieć, ale niektóre sprawy pamiętam, tak jak Szulmanowa grała kiedyś taką właśnie, chyba to był monodram, Stara kobieta wysiaduje, to było tam dosyć...
Później
to
Różowicza?
Tak, znakomita sprawa i ona grała to znakomicie przecież. To, później to widziałem w telewizji gdzieś w Warszawie, to też ona też to jeszcze to grała. To robi duże wrażenie, z tym, że mi się wydaje, że to właśnie dobrze, że to taki teatr, on jest mały, on jest przez to jakiś elitarny, powiedziałbym sobie, że tam już ludzie z piwem nie przychodzą, przynajmniej wiem jak dzisiaj, bo trudno dzisiaj powiedzieć, żeby ktoś bez piwa chodził, ale w każdym razie tam były właśnie ten dobór repertuaru był tak zrobiony, że ludzie po prostu przychodzili, ci, którzy chcieli naprawdę jakieś mieć przeżycie intelektualne. Były to, ale działały teatry, przecież teatry były, wtedy trzy teatry były, plus, znaczy dwa teatry.
W 65 roku była Pleciuga, Teatr Polski, no, teatry dramatyczne bo dwa były. 76 rok dopiero, no i no już była wtedy opera i operetka.
Operetka, czyli to już jak na standard wtedy chyba tych 250 tysięcy ludzi chyba tyle było, czy nie wiem ile, to już mi się wydaje, dosyć sporo było sceny.
Ale Krypto była chyba takim eksportowym teatrem. Ja nie jestem w stanie tego ocenić, jak było w rzeczywistości, ale pamiętam, że...
Na festiwale do Torunia, do Opola. Ja mówię o festiwalach tych dramatycznych. Nie? Zawsze tam oni mieli dobre osiągnięcia, jeżeli chodzi o medale i czy jakieś tam dyplomy. Nie wiem, jaka tam była. Jak to było honorowane wszystko.
Natomiast ja mówię o eksportowości, że uwielbiałem, będąc młodszym dzieckiem, wertować różne albumy o Szczecinie. Siłą rzeczy wtedy nie wychodziło tego tyle, ile dzisiaj. To przeważnie był zielony album Pana Mąki, jeszcze tam kilka takich, dwa czy trzy się przewijały.
Największe z Bałtyki.
Tak, ja w każdą, w lewo, w prawo, wszystkie strony i tam było zawsze z takich kulturalnych rzeczy była Sala Bogusława i Teatr Krypta. Tych teatrów pozostałych, no w sumie, co tam pokazać, no Kurtyna i Scena, a to był taki specjalny teatr, specjalne wnętrze i on się pojawiał zawsze w takich albumach i zawsze jakby personifikacją kultury Szczecina tamtego okresu zawsze dla mnie był Teatr Krypta, bo on był na zdjęciach, a nic innego nie.
Teatr Krypta ma jeszcze jedną wielką taką zaletę, on ma ją do dzisiaj, że na tej scenie spotykają się aktorzy z różnych teatrów. To jest bardzo ważne, że czasami udaje się w repertuarze jednego, drugiego, trzeciego teatru znaleźć taką lukę obsadową, że ci aktorzy, którzy tam nie grają, właśnie właśnie mogą zagrać wspólnie w krypcie. To nie jest proste, to powiedziałabym, bywa bardzo trudne, dlatego krypta z reguły swoje premiery ma albo w niedzielę, albo na przykład w czwartek. I ja pamiętam, no to już chyba z 10, może 12 lat, taki dla mnie fantastyczny, niezwykły spektakl, który zrealizował Arkadiusz Buszko, zresztą nagrodzony na festiwalu Kontrapunkt, nazywa się Dzień Baleśna. Zagrali tam aktorzy z Teatru Współczesnego i aktorka z Teatru Polskiego, Kasia Sadowska. To naprawdę coś niesamowitego, fantastycznego. Ja dzisiaj, kiedy sobie tylko przypominam ten spektakl, to mi w uszach gra tamta muzyka, tamto przedstawienie. Ale to było takie też niezwykłe dla mnie doświadczenie, dlatego że kiedy ten spektakl dostał na Kontrapunkcie Nagrodę Publiczności i kilka nagród aktorskich, pytałam wtedy Tadeusza Słobodzianka, który był przewodniczącym jury, dlaczego spektakl, w którym czterech aktorów dostaje nagrody aktorskie, nie dostaje nagrody od nich. Powiedział mi Słowodzianek, czego w ogóle nie rozumie do dzisiaj. Powiedział, że to jest dobry spektakl z dobrymi rolami, ale w złej reżyserii. Powiedział, że to jest po prostu niemożliwe. Nie może być dobry spektakl w złej reżyserii. To coś jest nie tak.
No, chodziło o jakieś ambicjiki.
Nasi najważniejsi reżyserzy też się z kryptą, powiedziałabym, zmagali, między innymi Anna Augustynowicz, jak tylko przyszła do Szczecina, to tam zrealizowała swoje przedstawienie. Adam Opatowicz bardziej opanował piwnicę przy krypcie, to jest jego dziecko, ale myślę, że ten zamek teatralnie zawsze był ważny. Ja myślę, że pan Marek bardziej pamięta, kiedy
nawet,
sala Bogusława...
Bogusława sala, przecież to była słynny Hamlet Grudy i w Wazekulewicz grał tam, Hamleta grał. Fedorowicz, obecny krakowski polityk, bo on tutaj parę lat spędził w Szczecinie. Grał tam brata Hamleta i tam na taką scenę były dwie Ofelie. Były. To już sala wielka.
Bo to był też wzdłuż
grana, i tam śmierć Ofelii była taka. I tam najpierw była Ofelia, grała niewielka taka dziewczyna. I ten Fedorowicz dźwigał tą dziewczynę przez całą tą salę. Potem
Zmieniła
się i była druga dwa razy większa. On nie mógł jej donieść. Mówi, ty nie ma jakiś. Nie udźwignę sobie tej sceny. Pamiętam, że on donosił tylko do półce i później jakoś tam to zafiksowali, bo ona była nie do doniesienia dla niego.
W ten sposób właściwie można powiedzieć słowo unieść, scena nabiera tak, zupełnie tak, innych znaczeń.
Waga sztuki.
Ale zamek, jeśli już jesteśmy przy zamku, no to oczywiście teatr, to oczywiście sztuki plastyczne, ale również muzyka.
Zamek to też chór.
No tak, ale tam już był sam mistrz, siedział na tym zamku i te chórami dowodził z każdej strony, bo miał tych chórów chyba 4, nie pamiętam ile.
Nie, jako mały chłopiec pamiętam, że zawsze nas tam ściągano na 12 niedzielę.
Na niedzielę, a każdy przy świecach. Ani to przecież było bardzo dobre... Było to dobrowolne i niedrogie. Ludzie, nie było spędu. Chociaż na niektóre spektakle, przypominam sobie w czasach PRL-u, wojsko przychodziło i spało. Pamiętam, że zapaśnik, mówię, musiałem krzyknąć głośno, oni tylko się podnosili głowy i dalej spali. No, to była jedyna możliwość.
Odespania tak naprawdę.
Odfajkowywali tą kulturę, bo wtedy były jakieś tam limity kultury na wojsko i dostawali bilety i korzystali z tego. W taki sposób, jak potrafili, mój Boże. No.
Spektakl w pełnej sali.
No nie do końca było, nie do końca było. Ja znam takie spektakle, gdzie było tam trzech widzów tylko było, no ale było. Ale też były pełne sale, tak pamiętam okres Englerta, kiedy teatr pękał w szwach, czy pamiętam burzę, jak wystawiali tam, czy kilka innych. Dostać się tak do teatru nie było łatwo, szczególnie do współczesnego. Ja byłem jakoś tak emocjonalnie związany z teatrem współczesnym, dlatego że miałem tam kilku kolegów, którzy na ryby jeździliśmy. Sam zresztą fotografowałem tam, te wszystkie premiery opracowywałem do gazet. I jakoś tak to wszystko toczyło i było tak. Potem się towarzystwo integrowało w muzach, po każdym jakimś tam spektaklu ważniejszym. Już nie mówię o premierach, bo tam wtedy to mieszkali parę dni, ale to była taka inna sprawa.
Kiedy ciemność zapada i światła latarni zapłoną, to elektrownia powiada:
muszę wyłączyć wam prąd.
W
centrum miasta Lwowiem iluminuje się sklepy, a w drugiej miasta połowie świeczek, plomyki i swąd.
Gdyby tak człowiek się chciał gospodarzyć, jak miasto z prądem to czyni dziś,
z frontu by gors miał i krawat do twarzy, a z tylu tylko figowy miał liść.
A w ogóle, proszę Państwa, festiwale to nasza specjalność. Padały już nawet propozycje przemianowania Szczecina na Festiwalin lub Festiwalinowo. O problemach związanych z licznymi festiwalami opowie kierownik Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, Władysław Daniszewski.
Rok Pomorza Zachodniego, który jest imprezą obchodzoną w okresie 20-lecia odzyskania ziem zachodnich, niesie ze sobą dla województwa szczecińskiego sporo kłopotów związanych z organizacją najrozmaitszych festiwali, w tym także festiwali o charakterze ogólnopolskim. W maju ogólnopolski festiwal poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. No poza tym przygotowujemy drugi przegląd filmów morskich. Odbędzie on się w Świnoujściu. Pierwszy przegląd ogólnopolski odbył się w roku ubiegłym. W Szczecinie była to próba trochę retrospektywna. Wielkie zainteresowanie tą imprezą wykazują przedstawiciele krajów skandynawskich i nadbałtyckich republik radzieckich. Być może, że będzie to rzeczywiście w przyszłości impreza niezwykle interesująca i być może w przyszłości zasłuży na nazwę festiwal. Na razie jeszcze festiwalem nie jest. No poza tym tradycyjnie środowisko plastyczne Szczecina jest niezwykle ruchliwe. Proponujemy w roku 1965, to jest propozycja plastyków i organizatorów życia kulturalnego, organizację wystawy Ziemia Szczecińska, ludzie ze Szczecina, z województwa szczecińskiego w plastyce. Poprzedzona będzie ta wystawa organizacją plenerów w terenie, przynajmniej trzech, później konkursem. I plon tego konkursu prezentowany będzie na specjalnej wystawie. Będzie to jakiś wkład plastyków w uczczenie 20-lecia powrotu ziemi szczecińskiej. No a poza tym 20-lecie teatrów polskich w Szczecinie. Niezwykle wzruszająca historia, aczkolwiek nie festiwal. Wzruszająca, bo początek teatru wiąże się tutaj z rolą Polskiej Partii Robotniczej. Pierwszy teatr w Szczecinie to był właśnie teatr w lokalu Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej. No właściwie gdybym mówił o wszystkich, i o bibliotekach, i o muzeach, i o literatach, którzy przygotowują tutaj swoje sesje, to musiałbym mówić bardzo długo. Rzeczywiście festiwali będzie sporo.
A jeszcze tak prywatnie, która z tych wszystkich imprez jest najbliższa Pana sercu?
Festiwal Poezji Gałczyńskiego, ponieważ uwielbiam poezję Gałczyńskiego.
Taka propozycja, żeby zmienić nazwę Szczecina na festiwalowo, tak?
Czy... Festiwalin.
Albo festiwalin. No tak, to właściwie wróciliśmy do początku naszej rozmowy, kiedy to pan Marek Czasnowicz powiedział, że ilość to niekoniecznie ta dobra droga.
No się nie przykuwa zawsze na jakość. Zresztą bliźnia to mamy. Jemy tą żabę, jeżeli ktoś wymyśli, ktoś to przyklaśnie i jest ten festiwal taki robiony na kolanie, niedonoszony powiedzmy sobie z koncepcją i z ludźmi. Mi się wydaje, że tak jak z festiwalami, ze sztuką, to jest tak jak z tym trawnikiem angielskim, że trzeba niestety przez parę lat nad tym popracować, żeby to jakoś wyglądało.
Nawozić, podlewać, kosić.
Lub w fraku, który leży dobrze dopiero w trzecim pokoleniu. Niestety, tak trzeba powiedzieć prawdę. Jeżeli ktoś przychodzi i od razu chce być artystą, chce mieć trąbki, pompki i w glorii chodzić, potem się okazuje, że nie daje sobie rady, no wpada frustrację i później wygadują takie różne rzeczy, piszą niesympatyczne komentarze do internetu, do różnych wydarzeń i tak dalej. No ale oni są niemiarodajnym generalnie. Dlatego mówię, że jeżeli jest festiwal, niech on się rozwija, ale niech będzie jakimś tam tylko no takim pociorkiem różańca, powiedzmy sobie, festiwal tej sztuki współczesnej, tych wszystkich magicznych sztuk, które w tej chwili są tak modne w Szczecinie, są dla ludzi niezrozumiałe zupełnie. Wcale się nie dziwię. Dlatego mi się wydaje, że nad kulturą trzeba pracować ciągle, a nie tylko i wyłącznie wydarzeniowo.
Robienie dokumentartu, czy robienie kontrapunktu, to jest praca całoroczna. To jest nie tylko szukanie sponsorów, co jest oczywiście ważne, ale też jakby próba zgrania programu, który w każdym elemencie do siebie pasuje. To nie może być przypadkowe. To musi mieć jakąś wspólną myśl przez tych kilka lat. Tylko w ten sposób może odgrywać swoją rolę.
A poza tym to, co powiedział pan Marek, trzeba przyzwyczaić publiczność do chodzenia, no bo nawet najlepsza idea, nawet najlepsze dzieła sprowadzone tutaj, twórcy sprowadzeni do Szczecina, czy też z naszego środowiska kulturalnego, to nie jest przepis na udany festiwal, bo musi być publiczność, muszą być widzowie, którzy przyjdą i będą się tym cieszyć, będą o tym rozmawiać, dyskutować, tak. I coś
ja
w nich zostanie.
Zgodzę, tylko że w mojej młodości były tak zwane mody na pewne sprawy. Mi się wydaje, że gdyby zaistniała moda na teatr jako taki snobizm, ten zdrowy, dobry snobizm.
To na kontrapunkt jest.
Na kontrapunkt jest. Ja pamiętam, przez 15 lat fotografowałem, prowadziłem całą dokumentację fotograficzną kontrapunktu od początku, jak był w 13 muzach. Jeszcze pani Krzeżanowska wtedy była kierownikiem, tam było to zjawisko. Pani Jun wtedy miała pierwszą nagrodę, dzisiaj jest jurorem wielokrotnym. Już. No to pamiętam tą wszystko bardzo dobrze, ale właśnie mówię, że wtedy istniał tak zwany snobizm. Były gazety, które się czytało, były jakieś tam
powieści.
I właśnie ten snobizm. Dzisiaj młodzież ma tyle alternatyw, że nie jest w stanie nawet znaleźć tą właściwą sprawę. Idzie tak, jak wiatr poniesie, aha, tu.
Kto ma głośniejszą reklamę?
Kto ma głośniejszą reklamę? To nie jest najlepsze.
Ale ja myślę, że tutaj pan Marek jeszcze zwrócił uwagę na bardzo ważną sprawę jakości. Teatr Kanał na przykład ma swoją markę. Dzisiaj praktycznie każda propozycja Teatru Kanał jest do kupienia natychmiast. To jest marka, której się ufa. Kontrapunkt właśnie taką marką jest. Mam nadzieję, że Dokumentart jest też taką marką wypracowaną przez całe lata. To jest rzecz, na którą trzeba bardzo mocno zapracować i na dobrą sprawę, jak się zaczyna, to człowiek nie wie, czy zwycięży, bo to nic pewnego, ale trzeba być uczciwym w tym, co się robi. To jest taka
i konsekwentnym.
To chyba byłby dobry wniosek na zakończenie specjalnego wydania audycji Szczecin we wtorek w ramach Radio Artu. Małgorzata Frymus, Marek Czasnoić, Arek Bis i Agata Rokicka. Dziękujemy za ten wspólny wieczór w eterze z dokumentem radiowym.
Dobranoc.